Magdalena Dudzik i Tomasz Woźniak dzisiaj są moimi gośćmi w naszej audycji o sztuce, o tych plenerach chciałem teraz porozmawiać. No bo ty, Magdo, wspomniałaś, że jest ktoś tam, kto za to odpowiada, ale to jest jedna osoba, która pod swoją opieką ma kilkanaście osób i jeżeli są to sami amatorzy, i prowadzący widzi kolejnego nieudolnego jelenia na rykowisku, to ja mam wrażenie, że odpuszcza, że zderza się ze ścianą, mówi, a dobra, zróbmy z tego zajęcia arteterapii, kółko wzajemnej adoracji, cieszmy się po prostu z tu i teraz.
Arteterapia jest potrzebna. Ja uważam, że arteterapia tak, to znaczy, jeżeli kogoś można uleczyć przez zajęcia plastyczne, a takie rzeczy się zdarzają przecież, to róbmy to. To jest też asumpt do tego, żeby na przykład zrobić wystawę dla tych ludzi, którzy brali udział w tym plenerze, na przykład, czy w tych warsztatach, w tych zajęciach terapeutycznych. Przychodzi rodzina, żeby zobaczyć, że na przykład tu ciocia, na przykład, czy wujek z dzisiu namalował taki obraz i wow, i coś mu nawet z tego wyszło pod kuratelą tutaj pani Lucyny, na przykład, która trzyma pieczę nad tą całą grupą. Zgoda, ale to jest kompletnie coś innego. Mhm. To jest terapia. My przecież nie chodzimy do szpitala i nie oglądamy zajęć terapeutycznych, przecież rehabilitacji na przykład.
No to by było dziwne wyobrażenie.
No to właśnie,
sobie.
No więc teraz mniej więcej to samo tak wygląda.
Więc też jakby efektem końcowym takiej fizjoterapii na przykład jest to, że osoba odrzuca kulę i chodzi, prawda, i my ją oglądamy. I tak samo ta osoba po arteterapii, też niekoniecznie pokazując te prace całemu światu, może też odrzucić pewne na przykład zachowania jakby chorobowe, czy pewne stany chorobowe i wejść na powrót w świat normalnych ludzi i dalej funkcjonować. Okej, po to jest ta arteterapia, mhm. Ale to jest terapia. Mi się wydaje, że ja tutaj chciałem powiedzieć o takim efekcie Dunninga-Krugera, który mówi, że człowiek, który zetknął się z jakimś problemem, z jakąś dziedziną, zaczyna ją zgłębiać, to po bardzo krótkim czasie uważa siebie za eksperta. Mhm. Natomiast człowiek, który się czymś zajmuje, weźmy na przykład ceramikę. Mhm. Są ludzie, którzy po jednych warsztatach ceramicznych mówią, ja już wiem wszystko. Mhm. Są ludzie, którzy przez całe życie szkliwią ceramikę i mówią, coś zaczynam kumać, jeśli chodzi o wybarwianie tego szkliwa, prawda? Mhm. Coś mi zaczyna świtać, prawda? Po 40 latach szkliwienia. To jest właśnie ten efekt, że ekspert, człowiek, który ma doświadczenie, jest pełen wątpliwości. Natomiast ten nowicjusz, który ledwo uszknął tego rąbek tajemnic związanych z pewnymi zjawiskami, od razu uważa się za specjalistę. I tak też bywa w przypadku malarstwa. Jeżeli ktoś namaluje jabłko z jednej strony bardziej żółte i jaśniejsze, a z drugiej strony bardziej chłodne i ciemniejsze, to myśli sobie, wow, zbudowałem za pomocą farb obiekt 3D, jestem malarzem.
No.
Tak, i sztuka poszła w miasto wtedy.
No i wtedy sztuka idzie w miasto, prawda, bezrefleksyjnie. No więc, Magda, powiedziałaś o tych amatorach, którzy rzeczywiście są, no, na przykład ten przywoływany Beksiński, przywoływany przez nas w naszej audycji, chociażby nawet tydzień temu, Zdzisław Beksiński, jeśli chodzi o malarstwo, był amatorem. Przecież on z wykształcenia był architektem, prawda? Mhm.
No tak, no ale miał jakiś jednak warsztat, no, jeżeli chodzi o rysunek, chociażby architekci muszą dużo rysować, jak zdajesz na architekturę, to też musisz tłuc martwą naturę
no,
na zajęciach.
Ale nie czaszki, które zapełniają pola pod ciężkimi, ołowianymi chmurami i nie kobiety zrośnięte z krzesłem, które tam puszczają jakieś pędy, prawda? Mhm. No taki turpizm raczej, jak on malował to na zajęciach z rysunku dla architektów, raczej spotyka się chyba.
No tak, ale to widzisz, dałeś teraz odpowiedź, że jednak amatorzy powinni się pokazywać, bo
no
ci
właśnie,
amatorzy...
Ja nie wiem, jakim kluczem?
Ale, no właśnie, ale to jest klucz. Czyli widzisz, jeżeli się pokazujemy, tak, jeżeli zaczynamy wychodzić na zewnątrz, to w pewnym momencie wychwytujemy te perełki, tak? Więc żeby znaleźć tą perełkę, trzeba pokazać też innych, bo musimy mieć z czegoś wybrać.
Czyli co? Czyli tak naprawdę musimy przebrnąć przez kilka fatalnych wystaw, zmarnować czas.
Zmarnować pieniądze.
Żeby zobaczyć coś, tak, co jest okej. Okay.
No chyba tak. No wiesz, Beksiński do tego doszedł, tak? W tej chwili jego nie ma, a jego prace są w cenie, dobrze się sprzedają, no, dobrze się pokazują i jego twórczość będzie długo funkcjonować, więc...
Jakaś duża wystawa więc, w Gdańsku, w
tak. No miałam okazję być, podziwiać, nie ukrywam,
warto?
Że jestem pod wrażeniem. Tak, warto. Warto. Były tam prace, których nigdy nie widziałam, więc to chyba też mnie zaskoczyło, że nie było tych takich charakterystycznych, typowych, które widzimy w książkach. To jest coś takiego innego. I zastanawia, tak? Zastanawia właśnie ten jego sukces, w jaki sposób on to przedstawia.
No, czyli co? Warto pokazywać amatorów? Nie warto? Wolno? Nie wolno? To są, wiecie, takie...
Z mojego punktu widzenia ja tego nie chcę oglądać, dlatego że ja widzę, że przestrzeń publiczna jest zawalona amatorami, jest zawalona pracami o bardzo niskim poziomie, jeśli chodzi o warsztat.
Znaczy wiesz co, wystawa, ja to jeszcze wejdę ci w zdanie, bo jeżeli jedziemy na plener, tak, i z tego pleneru chcemy zrobić wystawę i wyobraźcie sobie, no pierwsze zdjęcie nawet gdzieś tam na Facebooku ktoś rzuca, prowadził jakiś plener, panie pokazują obrazki, które są namalowane i one wszystkie są takie same. One wszystkie są po prostu jakby kopia kopii, tak? Stanęły w tym samym miejscu, malowały to samo jeziorko, tą samą kładkę.
Zrobiły to w ten sam sposób.
Jedna patrzyła na drugą i co ta wystawa nam da? Bo wizualnie to ta wystawa będzie nudna, będzie zielona, jeszcze będzie z tej samej farby, bo one sobie tą paletę przekazują, bo ci została może ta zielona jeszcze, to ja nie będę stópki wyciskać. I te prace są takie same. Co w tym jest artystycznego?
A jakby jedna zrobiła w kolorze, inna czarno-białe, a jeszcze jedna do góry nogami, to może coś by z tego
ale...
było.
No to chyba droga Karolina, do tego trzeba mieć warsztat, trzeba mieć wykształcenie plastyczne, żeby dysponować taką paletą, że się tak wyrażę, środków, takim wachlarzem różnych możliwości, że dokonujemy pewnego wyboru. Patrzymy na tą taflę jeziora i mówimy, my chcemy osiągnąć taki, a nie inny efekt, a nie po prostu malować. Bardzo ludzie nie nauczeni obserwacji, bo przede wszystkim malarstwo to jest sztuka obserwacji, malują nie tymi kolorami, które widzą, tylko tymi kolorami, o których oni wiedzą. Czyli, że drzewa są zielone,
woda jest niebieska,
a dachy budynków są czerwone. I prawda? I w momencie, kiedy mówi się, że halo, człowieku, ale te drzewa są pod światło, one są czarne, a te...
Tam jest fiolet,
tam jest granat. Jest fiolet, a te pnie są... Te pnie są jakby sino-zielone, dlatego, że one są obrośnięte mchem, także tutaj odwrotnie, prawda? Gdzie, prawda, dziwią się ci ludzie, bo oni tego nie widzą.
A wystarczy czasami zmrużyć oczy i wtedy te kolory bardziej się uwydatniają.
No tak, ale to wiesz też, ktoś musi ci powiedzieć, nie?
Wchodzimy tutaj...
Czyli potrzebny jest prowadzący na takim planerze i na takich zajęciach. I cały czas chyba rozmawiamy o tym, że żeby tą perełkę znaleźć, potrzebujemy jednak mentora jakiegoś.
No na pewno, na pewno. Teraz zastanówmy się, dla kogo te obrazy powstają, tak? Czyli... Jeżeli chodzi o odbiorców tych obrazów, o których ty mówisz, czyli tych plenerowych, niebiesko-zielono-czerwonych, czy na przykład jakichś nieudolnych wprawek, którymi zachwyca się rodzina, może można byłoby powiedzieć, że mamy tutaj twórcę i odbiorców, w związku z tym jakby jest układ doskonały, że ci odbiorcy są bardzo słabo wykształceni plastycznie, tak samo słabo jak ci autorzy. W związku z tym ci autorzy mają swoją grupę docelową i oni doskonale się realizują. Ja na przykład ze względu na wykształcenie plastyczne, które nabyłem, mam apetyt na coś innego. Ja mam apetyt na innego rodzaju twórczość.
Dobrze, to w następnym wejściu porozmawiamy sobie o tym, dla kogo tworzymy swoje dzieła sztuki.